Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O obecność wartości chrześcijańskich w życiu społecznym zaapelował Benedykt XVI do biskupów Rumunii przybyłych z wizytą ad limina. Za chwilę aktualności watykańskie, a następnie moim gościem będzie ojciec Jerzy Kraj, gwardian franciszkańskiego klasztoru w Betlejem. Na piątkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Troska o jedność Kościoła złożonego z różnych obrządków, formacja religijna wiernych oraz dialog i współpraca z prawosławnymi to główne wątki podjęte przez Benedykta XVI w przemówieniu do biskupów Rumunii. W tym tygodniu przebywają oni w Rzymie z wizytą ad limina apostolorum, a wraz z nimi biskup Kiszyniowa w Mołdawii. Wśród szczegółowych wskazań pasterskich papież poświęcił wiele miejsca potrzebie kościelnej komunii biskupów z kapłanami i osobami zakonnymi, właściwego przygotowania seminarzystów oraz promocji powołań.
Rozkwit powołań kapłańskich i zakonnych zależy w znacznej mierze od zdrowia moralnego chrześcijańskich rodzin. Niestety, w naszych czasach nie brakuje zamachów na instytucje rodziny w sekularyzowanym i pogubionym społeczeństwie. Katolickie rodziny w waszych krajach, które w czasach próby dały świadectwo, płacąc czasem wysoką cenę za wierność Ewangelii, nie ustrzegły się takich plag jak aborcja, korupcja, alkoholizm i narkomania, a także kontrola urodzeń metodami sprzeciwiającymi się godności ludzkiej. Należy przede wszystkim w zdecydowany sposób zaangażować się na rzecz obecności wartości chrześcijańskich w społeczeństwie, rozwijając ośrodki formacyjne, gdzie młodzi mogliby je poznawać. Kościół pragnie przyczynić się do budowania społeczeństwa pojednanego i solidarnego, zdolnego przeciwstawić się sekularyzacji. Przekształcenia systemowe w przemyśle i rolnictwie, kryzys gospodarczy i emigracja nie sprzyjały utrzymaniu tradycyjnych wartości, które teraz trzeba na nowo ukazać i wzmocnić.
Benedykt XVI nawiązał też do trudności, jakich Kościół katolicki w Rumunii doświadcza w relacjach z cerkwią prawosławną. Wskazał, że powinny zostać one rozwiązane w duchu sprawiedliwości i miłości. Pomimo problemów, rumuńscy katolicy i prawosławni mają współpracować, zwłaszcza w obronie chrześcijańskich korzeni i wartości Europy. Kolejnym ekumenicznym zadaniem może być wspólne świadectwo w takich dziedzinach jak rodzina, bioetyka, prawa człowieka, uczciwość w życiu publicznym czy ekologia.
Natomiast wieczorem Benedykt XVI odwiedził seminarium duchowne diecezji rzymskiej. Doroczna wizyta była związana ze świętem patronalnym Matki Bożej Zawierzenia. Na program złożyły się m.in. adoracja Najświętszego Sakramentu, papieskie rozważanie w formie Lectio Divina w oparciu o fragment Ewangelii świętego Jana oraz wspólna kolacja. Na spotkanie przybyło w sumie 190 alumnów z kilku rzymskich seminariów diecezjalnych. Moim gościem jest ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin, przełożony, gwardian klasztoru franciszkańskiego w Betlejem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W ubiegłym roku Betlejem i w ogóle Ziemię Świętą odwiedził Benedykt XVI. Czy z punktu widzenia właśnie duszpasterza, który na co dzień zajmuje się wiernymi, przybywającymi nie tylko pielgrzymami, ale też wiernymi miejscowymi katolikami, czy widać owoce tej pielgrzymki?
Na pewno wizyta papieża Benedykta XVI była znakiem nadziei dla chrześcijan lokalnych i ta nadzieja jest elementem, który jest kontynuacją wielkiego dzieła pojednania, zbliżenia chrześcijan w Ziemi Świętej z wiernymi z całego świata. To jest ten znak solidarności i bardzo ważny dla tej mniejszości w Ziemi Świętej, że czują się docenieni, zauważeni i wspomagani przez wspólnotę Kościoła Uniwersalnego. Sama wizyta papieża i jego słowa mobilizujące katolików, chrześcijan całego świata do nawiedzenia miejsc świętych była kolejnym elementem i została na pewno przyjęta jako znak pozytywnej drogi do realizowania tej nowej otwartości, nowego spotkania z innymi też wiernymi, czyli z muzułmanami, z Żydami. Jeżeli chodzi o pielgrzymów, to też jest bardzo ważny element, że pielgrzymi przybywają, aby kontynuować i być w Ziemi Świętej obecnością, obecnością, która nadaje tym kamieniom znaku duchowego, bo nie są to znaki muzealne, nie są to sanktuaria, które zatrzymują ślady Jezusa, ale Jego dobrą nowinę. Ta dobra nowina jest skierowana do człowieka. Wspólnota chrześcijańska, czyli Kościół żywy Ziemi Świętej, potrzebuje i korzysta z tej solidarności, z obecności wiernych pielgrzymów z całego świata.
Często znakiem tej solidarności są też takie specyficzne pielgrzymki narodowe czy kontynentalne. Niedawno gościliście również biskupów z Ameryki Północnej i Europy. Kościoły lokalne, biskupi, konferencje episkopatów apelują o pielgrzymowanie do Ziemi Świętej. Czy tych pielgrzymów jest więcej czy mniej? Czy ta sytuacja polityczna, czasem bardziej napięta, czasem mniej, ale ciągle niepewna, wpływa jakoś na przybywanie i obecność pielgrzymów?
Pielgrzymów w ubiegłym roku było bardzo wielu. Mówi się o cyfrach, które dorównują jubileuszowemu roku 2000, kiedy byliśmy naprawdę zaskoczeni obecnością tak licznych pielgrzymów przybywających. Trzeba podkreślić, że w tym momencie w Ziemi Świętej jest bardzo dużo i pielgrzymów, i turystów religijnych, czyli ludzi, którzy przyjeżdżają nie zawsze w zorganizowanych grupach przez biura katolickie, grupy religijne, ale wiadomo, że dla nich tym punktem, które mobilizuje i zbliża, to są właśnie sanktuaria Ziemi Świętej. W tym kontekście trzeba podkreślić, że staranie się o przekazanie przesłania miejsc świętych jest tym naszym zadaniem, zadaniem zostawienia w sercach przybywających do nas tej prawdy, która jest prawdą dotykającą każdego człowieka, nawet tego niewierzącego, bo Jezus przyszedł do każdego i przynosi tę prawdę nawet i poganom. Dlatego przybywając do Ziemi Świętej, ludzie często otwierają się, szukają tej prawdy, którą staramy się przekazać przez ich przyjmowanie w taki bardzo, no, powiedzmy, życzliwy, przyjazny, duszpastersko przygotowany sposób. I to jest ten element kontynuowania tego, co Ojciec Święty, Sługa Boży Jan Paweł II i papież Benedykt XVI zostawili w czasie swojego pobytu w Ziemi Świętej.
Jak wśród tych pielgrzymów widać Polaków?
Polacy są obecnie jedną z liczniejszych grup narodowych. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o grupy pielgrzymkowe, to jesteśmy najliczniejszą grupą. Są to grupy często organizowane przez diecezje, przez grupy, organizacje pielgrzymkowe, jak księża Palotyni czy franciszkanie z Komisariatu Ziemi Świętej. Kolejną grupą są Rosjanie. To jest nowa grupa, która się pojawiła w Ziemi Świętej. Rosja otworzyła się, jeżeli chodzi o ruch turystyczny i pielgrzymkowy i na pewno jest to potencjał do podkreślenia. Nie ma jeszcze może takiego przygotowanego zaplecza językowego, ale wśród obecnych w Ziemi Świętej turystów i pielgrzymów Rosjanie są bardzo zauważalni.
Czasem w informacjach z Watykanu czy informacjach z Kościoła Powszechnego pojawiają się informacje czy jakieś komunikaty na temat negocjacji między Stolicą Apostolską a państwem Izrael na temat dostępu do czy statusu ekonomicznego Kościoła w Ziemi Świętej. Te komunikaty często są formowane takim nieco formalnym, ezopowym językiem, bo też i te negocjacje mają charakter w tej chwili roboczy. Czy w praktyce można coś powiedzieć na temat tych negocjacji i jakie są szanse, jakie są perspektywy takiego porozumienia?
Jak w każdej negocjacji jest wiele elementów dla nas będących jakby obserwatorami z zewnątrz, jeszcze nieobjawionych, niewyjawionych, są to rzeczywiście spotkania robocze. Wiemy o kontynuowaniu tej próby rozwiązania konfliktowych kwestii, jakim jest między innymi własność Kościoła i wspólnot chrześcijańskich, bo nie chodzi tylko o katolików, ale też o pozostałe wspólnoty obecne w Ziemi Świętej, o sprawy podatkowe, majątkowe. Ale myślę, że to jest jeden z tych elementów, które będą rozwiązane, ponieważ ze strony Stolicy Apostolskiej, ze strony Izraela są na pewno postawione już poważne kroki. My widzimy w kontekście może wiz, które otrzymujemy, pewne jakby poprawy relacji, ułatwienia dla osób duchownych mieszkających i przybywających do Ziemi Świętej. To jest widoczne też w takim może kontakcie bezpośrednim z okazji świąt, wymiana życzeń między naszymi hierarchami kościelnymi z Ziemi Świętej i rządzącymi państwem Izrael są takim znakiem pozytywnej drogi. Kiedy zostaną podpisane umowy, tego na pewno nie możemy w tym momencie powiedzieć. Trwają dyskusje poważne i liczymy na to, że to wszystko doprowadzi do zrozumienia ważności Jerozolimy jako miasta dla wszystkich religii. Ostatnio została ogłoszona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych deklaracja jakby promująca Jerozolimę jako stolicę dwóch państw. Oczywiście w tym kontekście trzeba podkreślić, że jest to element związany też z zachowaniem statusu miasta starego jako miasta świętego dla wszystkich religii. Nie możemy teraz wracać do historii, dzieląc Jerozolimę na dwa niezależne miasta. Trzeba pomyśleć o tym kontekście też uniwersalności Jerozolimy dostępnej i dla chrześcijan, muzułmanów i dla Żydów.
Tym bardziej, że Izraelowi chyba powinno zależeć na tym, by ten dostęp do miejsc świętych także bardzo korzystny z ekonomicznego punktu widzenia był zapewniony.
Tak, to jest jeden z elementów, które na pewno w tych pertraktacjach są brane pod uwagę i również między Palestyną a Izraelem, kiedy trwają rozmowy, mówi się często o ruchu turystyczno-pielgrzymkowym jako elemencie, który mobilizuje do tworzenia mostów, a nie dzielenia, ponieważ to wszystko ułatwia i w ostatnich miesiącach zostały też podjęte pewne kroki, zlikwidowano kilkanaście bloków, czyli tych punktów kontrolnych. Jest prowadzona też forma takiego ułatwienia przejazdu przez te punkty dla pielgrzymów i turystów i to jest elementem jakby tworzącym nadzieję. Nadzieję na podpisanie i dojście do pokojowych układów, przede wszystkim w strefie politycznej i które powinny przynieść konsekwencje też na płaszczyźnie religijnej, o tej Jerozolimie mówiącej, będącej otwartym miastem, miastem trzech religii, miastem uniwersalnej wartości też podkreślającej otwartość dla każdego człowieka. To jest bardzo ważny element w naszej działalności, w naszej misji, którą prowadzimy.
Trwają intensywne prace przygotowawcze przed Zgromadzeniem Specjalnym Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Będzie to przede wszystkim synod pewnej mozaiki różnych rytów, różnych obrządków, różnych kościołów o często bardzo starożytnej tradycji. Jak wygląda ta sytuacja właśnie w Ziemi Świętej, dokładnie na terenie Izraela, Palestyny?
Tak, to jest jeden z takich elementów nie zawsze zrozumianych dla tych, którzy mieszkają poza Ziemią Świętą. Synod dla Bliskiego Wschodu, który na pewno będzie miał ważny etap w czasie pielgrzymki czerwcowej papieża Benedykta XVI na Cypr, gdzie prawdopodobnie zostanie podpisany, przekazany dokument roboczy, jest w kontekście Ziemi Świętej wyzwaniem do tworzenia, budowania dialogu. W Ziemi Świętej jest 13 kościołów, które mają swoich zwierzchników. Jest to olbrzymie pole działania. Licząc jeszcze mniejsze grupy, mamy około 30 wspólnot chrześcijańskich, które są obecne w samej Jerozolimie. Jest to widoczne przede wszystkim w kontekście dialogu, który w czasie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan nabiera takiego wymiaru zewnętrznego, ale też w codziennym życiu. Ten wymiar jest widoczny. Na ulicach można spotkać kapłanów, duchownych, mnichów z różnych tradycji. Tradycji bardzo starych i tradycji nowych zgromadzeń współczesnych, tworzących w ramach Kościoła katolickiego nowych. Mamy również bardzo dużo, jest to znak, że Jerozolima przyciąga. Jerozolima jest rzeczywiście tym centrum duchowości, centrum chrześcijaństwa, które stamtąd wyszło i każdy pragnie, aby w tym sercu świata, bo tak często jest nazywana Jerozolima, często mówi się o pępku świata, jest i chce być obecny każdy w swoim jakby tej historii i tworzenia i prowadzenia własnej działalności, własnej drogi do uświęcenia się.
Jakie są perspektywy wspólnoty wyznawców Chrystusa w jego ojczyźnie?
Wspólnota chrześcijańska w Ziemi Świętej nigdy nie była w ostatnich wiekach mocną wspólnotą. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cyfry, to jest naprawdę mniejszość. Obecnie mówi się 1,5% chrześcijan i żyją w trudnych warunkach i w strefie palestyńskiej autonomii w Izraelu. Nie są to warunki sprzyjające do rozwoju. Uważam, że chrześcijanie zostaną w Ziemi Świętej. Chrześcijanie nigdy tej Ziemi Świętej nie opuszczą, chociaż potrzebują wsparcia i potrzebują takiego gestu solidarności. Chrześcijanie, jeżeli patrzymy na liczby, w ostatnich dziesięcioleciach nie stracili jakby swoich wiernych. Mimo emigracji te rodziny jeszcze utrzymują się przy wierze. Nie ma jakby takiej laicyzacji, którą tutaj w Europie często widzimy. A z drugiej strony są to chrześcijanie, którzy potrzebują zgłębienia własnej tożsamości. I myślę, że synod powinien podkreślić ten aspekt głębszego zrozumienia przynależności do Kościoła, do wspólnoty, aby być świadkiem autentycznym. Żeby nie było to tylko chrześcijaństwo w liczbach i w cyfrach, przynależności do danej wspólnoty, ale przede wszystkim to świadczenie i niesienie Jezusa w swoim codziennym życiu. I to chrześcijaństwo Ziemi Świętej jest często zbyt tradycyjne. Potrzeba, by stało się świadkiem autentycznym i takim bardziej pochodzącym z własnego przekonania.
Pewną nowością, w tym także nowością na tym najbliższym synodzie, ma być obecność też przedstawicieli chrześcijan czy katolików języka hebrajskiego. Na czym polega ich nowość? Wszak wiemy, że pierwsi chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, to właśnie byli Żydzi.
Tak, często właśnie mówi się, że powrót do tej formy duszpasterstwa w języku hebrajskim to jest nawiązanie do judeochrześcijan, tej pierwszej wspólnoty, która zrodziła się w Wieczerniku i która była częścią początków naszej historii Kościoła. Obecnie jest to bardzo nieliczna grupa, około 400 osób liczy wspólnota posługująca się w liturgii językiem hebrajskim. Musimy podkreślić, że nie wszyscy to są Żydzi nawróceni, część z nich to są ludzie, którzy posługują się na co dzień językiem hebrajskim i ta wspólnota została stworzona jako element kościoła lokalnego. Ten kościół lokalny jest, wspominaliśmy, wielką mozaiką, mozaiką kulturową i językową. I oprócz tej głównej części, którą tworzą Arabowie palestyńscy, kościół palestyński, kościół Ziemi Świętej, to kościół arabski, mówiący językiem arabskim, posługujący się w duszpasterstwie tym językiem. Ale oprócz niego są emigracje różnych krajów, to są też liczne grupy jak filipińska, jak hinduska. I wśród tej grupy trzeba podkreślić, że istnieje i warto zwrócić uwagę na nich, na potrzebę pilnowania i strzeżenia tej tradycji języka hebrajskiego. W Izraelu jest potrzeba prawdy, potrzeba znalezienia tożsamości. W Izraelu nie wszyscy są religijnymi Żydami. Część Izraela to ludzie żyjący stylem laickim i może to są ludzie otwarci też na prawdę Jezusa Chrystusa.
Mówiliśmy o tym, że Polacy stanowią znaczącą grupę pośród pielgrzymów. Mówiliśmy o potrzebie pomocy kościołów na zewnątrz, w Europie na przykład, dla chrześcijan właśnie w ojczyźnie Chrystusa. Czy odczuwacie pomoc taką ze strony Polski?
Odczuwamy taką pomoc przede wszystkim, jak już wspomniałem, przez obecność pielgrzymów. Każdy pielgrzym to jest gest solidarności duchowej, znak religijnego jakby wsparcia, ale też konkretnej pomocy materialnej przez danie pracy ludziom, którzy jakby organizują zaplecze turystyczne. To jest pierwszy element. Z Polski naprawdę są nowe możliwości i w Betlejem w minionym roku udało nam się zrealizować kilka pięknych inicjatyw, między innymi wspaniałą rzeźbę przypominającą, upamiętniającą pielgrzymkę papieża Benedykta XVI, którą sam poświęcił 13 maja ubiegłego roku, jak również odnowienie kościoła świętej Katarzyny z nowym oświetleniem, odmalowaniem świątyni zostało całkowicie pokryte z ofiar polskich serc, które naprawdę kochają Betlejem, kochają Ziemię Świętą i myślę też w jakiś sposób szanują i nas, franciszkanów, potwierdzają w tej misji, którą Kościół nam zlecił. Uważam, że w Polsce jest duży potencjał pomocy chrześcijanom Ziemi Świętej w sposób konkretny i za to też im dziękujemy, za to zaangażowanie i za chęć bycia blisko chrześcijan i tych, którzy tam pracują.
Miejmy nadzieję, że te serca polskie nadal będą otwarte na Ziemię Świętą, a tymczasem dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin z Betlejem.
Szczęść Boże!
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.